Ogród.
Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. A w tych audycjach, przypominam, mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, zaoszczędzić energii czy ograniczyć utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia czy je po prostu przystroić. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy, co warto uprawiać w ogrodach, na działkach czy też na kuchennych parapetach, jak to robić, jak być eko. Przedstawiamy różne rozwiązania, mówimy o trendach, nowościach rynkowych, zaglądamy więc do różnych salonów, centrum ogrodowych, sprawdzając, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Każdy w tym programie, w tych audycjach może znaleźć coś dla siebie, a wiedzy nigdy za wiele. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy jak zawsze mailowo na adres domiogród@radio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, również własne doświadczenia, sugestie i podpowiedzi. Archiwum audycji znajdziemy na naszej stronie internetowej w zakładce Dom i Ogród. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o niebezpiecznych gazach, które powstają w naszych domach, zwłaszcza przy niedostatecznie przewietrzanych pomieszczeniach i szczelnych oknach. A w drugiej części programu zajrzymy do przedwiosennego ogrodu i sprawdzimy, co tu już możemy robić, a czego jeszcze robić nie powinniśmy. Dom i Ogród do 12:00. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
A rozpoczynamy od jakości powietrza w naszych mieszkaniach. Tym razem powiemy o niebezpiecznych dla naszego zdrowia gazach, które w nich powstają. O czym doktor inżynier Amelia Staszowska, Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Pomieszczenia, w których przebywamy, oddychamy powietrzem, w którym znajdują się dziesiątki, jak nie setki związków chemicznych występujących w fazie gazowej. Część z nich ma strukturę związków organicznych i o takich mówimy, że są to lotne związki organiczne, ale mamy także typowe gazy o strukturze związków nieorganicznych i cztery z nich, o których chciałabym powiedzieć, uważam, że warto znać źródła, zagrożenie, jakie powodują i sposoby, jak uniknąć właśnie narażenia na te gazy. Mam na myśli tutaj gazy, które pochodzą głównie z procesów spalania paliw, także z procesów rozkładu materii organicznej. Do gazów tych należy tlenek węgla, który potocznie nazywamy czadem, dwutlenek węgla, tlenki azotu i siarkowodór. Skąd te gazy biorą się w naszym najbliższym otoczeniu? Może zacznę od tlenków azotu. To jest takie określenie, które w ochronie powietrza stosujemy dla zbiorczo, dla dwóch tlenków. Tlenku azotu i dwutlenku azotu, dlatego że ten pierwszy jest bardzo reaktywny i dość szybko w sprzyjających warunkach przechodzi w formę dwutlenku azotu. Jest udowodnione ich działanie szkodliwe, niebezpieczne dla organizmów żywych. Najczęściej, jak mówi się o tlenkach azotu, to mamy na myśli ich źródło z transportu. Tam, gdzie są gazy spalinowe, nieoczyszczone samochody nie posiadają na przykład katalizatorów, to te tlenki azotu są uwalniane do powietrza. Są niebezpieczne i należy z nimi walczyć.
Skąd się zatem biorą takie tlenki w naszych domach? Co jest ich źródłem?
Otóż okazuje się, że mamy takie ciekawe źródło, które nawet może nie podejrzewa wiele osób i dodatkowo stężenie dwutlenku azotu w pomieszczeniach jest wielokrotnie wyższe niż te na zewnątrz. Tym źródłem są kuchnie gazowe. Nawet nieużytkowana kuchnia gazowa może być źródłem metanu. W trakcie spalania gazu powstają produkty spalania. Idealnie, gdyby to było dwutlenek węgla, para wodna. Ale w gazie przecież mamy także inne składniki, inne pierwiastki, które w wyniku właśnie reakcji spalania będą tworzyły produkty tego spalania i między innymi takim produktem są te tlenki azotu. Badania, które były prowadzone na bardzo dużą skalę w ostatnich kilku latach w Stanach Zjednoczonych wskazują niestety, że wśród osób, które użytkują kuchenki gazowe, wzrasta drastycznie narażenie na przykład na zachorowanie na astmę. To jest prawdopodobieństwo 40% większe niż wśród osób, które na przykład korzystają z kuchni elektrycznej. Dodatkowo, oprócz możliwości właśnie zachorowania na astmę pojawia się kwestie uszkodzenia układu krwionośnego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia w pracy serca, zapalenie mięśnia sercowego, czasem nawet zgon tym spowodowany, długotrwała ekspozycja na tlenki azotu. Tlenki azotu uszkadzają także układ nerwowy. Na początku czujemy bóle głowy, nie możemy się skoncentrować, ale mogą też prowadzić do poważniejszych schorzeń, poważniejszych degeneracji tkanki nerwowej i, co też warto podkreślić, tlenki azotu mają wpływ na odporność, znacznie ją obniżając, czyli osoby, które są długotrwale narażone na takie tlenki, mogą niestety mieć też problemy zdrowotne w tym zakresie, o którym wspomniałam.
Innym gazem, który pochodzi ze spalania paliw, jest tlenek węgla zwany czadem, ale o tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to cichy zabójca, bezwonny, bezbarwny i silnie trujący gaz. Nie widzimy go, nie czujemy, a jest bardzo groźny, szczególnie w sezonie grzewczym. Powstaje w wyniku niepełnego spalania m.in. węgla, drewna czy gazu właśnie w domowych piecach i kuchenkach.
Kolejnym gazem, który mamy w swoich pomieszczeniach i też pochodzi ze spalania paliw, to jest tlenek węgla, który potocznie jest zwany czadem. Na szczęście świadomość społeczna na temat szkodliwości, a to jest toksyczny gaz, jest dość duża wśród Polaków, ale najwyraźniej niewystarczająca, ponieważ rokrocznie w Polsce umiera około 100 osób zatrutych tlenkiem węgla, czyli czad nadal jest tym cichym zabójcą, też go się czasami tak określa. Nieznana jest skala zatruć czadem, bo nie wszystkie osoby, które zatruły się czadem, są hospitalizowane, czyli prawdopodobnie ta skala jest znacznie, znacznie większa. A skąd ten czad bierze się w pomieszczeniach? Jest produktem spalania, czyli we wszystkich urządzeniach, w których jest prowadzony proces spalania. Począwszy od kominków, podgrzewaczy gazowych, wody, piecyków gazowych, kuchni gazowych, poprzez kotły węglowe, na paliwo ciekłe, stałe, na biomasę. Wszędzie, gdzie jest prowadzony proces spalania, w wyniku tego spalania powinien powstać nam dwutlenek węgla i para wodna. Oczywiście to są warunki idealne. Te warunki są stworzone, jeśli w powietrzu znajduje się odpowiednia ilość tlenu. A bardzo często tego tlenu w pomieszczeniach mamy niedostateczną ilość i właśnie czad, tlenek węgla, on tworzy się, jeśli tego tlenu nam brakuje w pomieszczeniach.
Dlaczego może brakować?
Ponieważ my żyjemy teraz w takim świecie, gdzie bardzo dużo uwagi przykłada się do minimalizacji kosztów zużycia energii, czyli chcemy, aby nasze budynki były jak najmniej energochłonne, staramy się ograniczyć ucieczkę ciepła z pomieszczeń i tworzymy barierę dla ucieczki tego ciepła, które znajduje się w powietrzu, czyli bardzo szczelna stolarka okienna, drzwiowa, rzadkie wietrzenie pomieszczeń, szczególnie w okresie właśnie jesienno-zimowym, bo każdy boi się otworzyć okno, żeby nie zwiększyć sobie na przykład kosztów ogrzewania. Co nie jest do końca prawdą, bo tak naprawdę w sytuacji, kiedy nie otwieramy okien, to blokujemy napływ świeżego powietrza, czyli blokujemy dopływ tlenu do naszych pomieszczeń, niezbędnego do procesu spalania, a jednocześnie zamykamy drogę ucieczki tym zanieczyszczeniom, które są wytwarzane, są generowane w trakcie procesów spalania. Czyli w sytuacji, kiedy jest zbyt szczelnie, to zaczynają się pojawiać problemy, między innymi właśnie kumulują się tego typu zanieczyszczenia. Dodatkowo czad będzie tworzył się w sytuacji, kiedy brakuje tlenu, bo na przykład nie działa instalacja wentylacyjna. W większości domów mamy instalację grawitacyjną, czyli napływ powietrza świeżego jest albo drogą infiltracji, przez jakieś nieszczelności, ewentualnie nawiewniki okienne. Tu też wiele osób, nawet jeśli decyduje się na zakup okien z takim elementem, to te nawiewniki później zakleja, bo wieje, tak? I są one źle wyregulowane i rzeczywiście znowu jest odcięcie dopływu tego świeżego powietrza. Bardzo często zakleja się klatki wentylacyjne, myśląc, że to jest źródło ucieczki ciepła. No tak, powietrze nam odpływa, to ciepłe powietrze, bo ono jest lżejsze, więc unosi się do góry i ono ucieka, ale pamiętajmy, że ono też wraz z tym powietrzem uciekają nam zanieczyszczenia, których powinniśmy się pozbyć z pomieszczeń. Więc jeżeli ta wentylacja nie działa, ona jest zakłócona, no to zanieczyszczenia będą się kumulować, w tym także tlenek węgla.
A jak ważne w tym wszystkim są systematyczne przeglądy, o to też jeszcze podpytam.
Dom i ogród.
Aby pozbyć się szkodliwych gazów, ważna jest odpowiednia wentylacja i wietrzenie. Także urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości, w dobrym stanie technicznym oraz okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Ważna jest także drożność przewodów spalinowych, kominowych, jeżeli nie są one okresowo przeglądane. Nie ma przeglądów, nie ma ich czyszczenia. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie zablokowana droga odpływu spalin, które właśnie zawierają czad. I kwestia też stanu technicznego urządzeń, w których ten proces spalania jest prowadzony. O ile na przykład w budynkach wielorodzinnych, w blokach istnieje konieczność corocznej inspekcji działania instalacji wentylacji i na przykład instalacji gazowej, to w budynkach jednorodzinnych już takiego przepisu nie ma. To jest dowolność właściciela, czy zdecyduje się na dodatkowe koszty wpisanie do budżetu domowego, że jeszcze w tym roku mam zrobić to, tamto, wam. To wiele osób decyduje się na przykład przeczyścić komin własnoręcznie. Ale czasami warto wezwać ekipę, która się na tym zna, która kominiarską, która ma odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i sprawdzi taką całą instalację właśnie spalania paliw, instalację grzewczą dokładnie. Bardzo często źródłem czadu jest na przykład niesprawnie działający kominek, który ma służyć mieszkańcom ku radości, tak? Natomiast może być przyczyną poważnego zagrożenia. I w kwestii czadu też trzeba pamiętać o garażach. Nie wolno tego robić, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład przy zamkniętym garażu, przy zamkniętych drzwiach garażowych do garażu uruchamia samochód. Po coś na chwilę, tak? I ta chwila kończy się tym, że ląduje w szpitalu albo ktoś z rodziny ulegnie zaczadzeniu, albo on ulegnie zaczadzeniu. Ponieważ te pierwsze objawy, które towarzyszą kontaktowi z czadem, co warto podkreślić, to jest gaz bezbarwny, bezwonny. Podobnie jak tlenki azotu, my nie jesteśmy w stanie wykryć ani narządem wzroku, ani narządem zapachu, że te zanieczyszczenia są obecne.
A jakie są objawy zatrucia takimi gazami?
Pierwsze objawy to oczywiście bóle głowy, takie uczucie ciężkości, rozbicia, brak koncentracji. Później pojawia się duszność, kłucie w klatce piersiowej, aż stężenie jest na tyle duże, że po prostu osoba narażona traci przytomność i bardzo często, jeśli nie znajdzie się ktoś w pobliżu, kto zauważy, że ta osoba jest nieprzytomna, to najczęściej wtedy dochodzi właśnie do zgonu. Czad jest bardzo podstępnym gazem z tego względu, że właśnie jest to gaz bezbarwny i nie ma zapachu. Dodatkowo on jest konkurentem tlenu przy hemoglobinie. Hemoglobina to jest związek, który odpowiada za transport tlenu w naszym organizmie. Jeżeli mózg nie jest odpowiednio natleniony, jeśli inne narządy nie mają odpowiedniej ilości tlenu, no to pojawia się problem. I w tym momencie, jeżeli jest czad w powietrzu, to hemoglobina będzie wiązała się z czadem, a powinowactwo jest ponad 200 razy większe czadu w stosunku do tlenu. Czyli tu jest konkurencja i tlen przegrywa w tej konkurencji i wtedy nasz organizm po prostu ulega zatruciu. Innym związkiem gazowym, gdzie mamy też węgiel, jest dwutlenek węgla. Tutaj o jakiejś ostrej toksyczności nie można bardzo mówić. To naprawdę musiały być bardzo wysokie stężenia w pomieszczeniach, żeby doszło do zgonu, aczkolwiek takie stężenie istnieje, tylko bardziej w warunkach już pracy, a nie w warunkach domowych. Można takie stężenie osiągnąć. Natomiast ja chciałabym o nim wspomnieć w innym zakresie, ponieważ dwutlenek węgla jest też produktem spalania, czyli jak użytkujemy kuchenkę gazową, to też dwutlenek węgla nam się będzie pojawiał. Ale drugim ważnym źródłem dwutlenku węgla w pomieszczeniach jesteśmy my, bo on jest produktem naszego metabolizmu, czyli przemian, dzięki którym zyskujemy energię. I jeżeli pomieszczenie jest szczelne, czyli znowu wracamy do tego punktu wyjścia, nie działa wentylacja, utrudniona jest ucieczka zanieczyszczeń, odprowadzenie tych zanieczyszczeń, to stężenie dwutlenku węgla zaczyna nam rosnąć. Wtedy zaczynamy być senni, zaczyna nas boleć głowa, nie możemy się skoncentrować, pojawiają się takie uczucie zmęczenia. Szczególnie to jest istotne w aspekcie, jeśli ktoś na przykład pracuje w domu albo dzieci uczą się w domu. Warto pamiętać, że należy przewietrzać pomieszczenia co jakiś czas, bo rzeczywiście to trwa krótko, kilka minut, a ten dwutlenek węgla usuniemy i poprawimy jakość powietrza.
O czym mówiła doktor inżynier Amelia Staszowska, Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. A więc musimy wietrzyć nasze pomieszczenia, dbać o przeglądy urządzeń, a innym bardzo niebezpiecznym gazem jest siarkowodór, ale o tym powiemy w kolejnym programie.
I ogród.
teraz zaglądamy do ogrodu i sprawdzamy, co o tej porze roku możemy albo czego nie powinniśmy robić. Mówi doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury i Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Mimo miesięcy zimowych zawsze w ogrodach mamy sporo rzeczy do zrobienia albo możemy się przygotowywać do wiosny. Także ogrodnicy nie czekają na wiosnę, tylko zawsze mają coś ciekawego do zrobienia. Może wbrew pozorom, prawda, nie zawsze sobie też taką uświadomiamy rzecz, ale że pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem lutego to tak naprawdę przebywa nam już około 2 godzin, więc sporo się już zaczyna dziać nawet na parapecie okiennym, dlatego że już tak naprawdę na oknie trwa wiosna. Ta operacja słoneczna jest o wiele silniejsza i tak naprawdę rośliny już na oknach podejmują wzrost, zaczynają rosnąć, więc tutaj możemy w pierwszej kolejności pomyśleć o nich. Możemy przesadzić je do większych doniczek, możemy już zacząć nawożenie tych roślin, ale też pamiętajmy, że ciągle trwa sezon grzewczy, więc jest ciepło w naszych mieszkaniach, powietrze jest suche. To jest idealny czas właśnie dla rozwoju szkodników, jak chociażby wciornastki czy przędziorki, więc też powinniśmy zwrócić na to uwagę, czy nasze rośliny nam nie marnieją, tak? I ewentualnie powinniśmy ograniczyć ich występowanie. No, w różny sposób możemy to robić już. Ewentualnie chemia w domu to jest ostateczność, ale biologiczne sposoby też jest, są na to, prawda, chociażby przez umycie tych roślin, to zawsze trochę im pomożemy. Ale z drugiej strony też już możemy zrobić rekonesans w naszych zapasach, tak, co nam zostało z ubiegłego roku, jeśli chodzi o nasiona, bo luty, marzec to jest dobry czas, żeby wybrać się do centrum ogrodniczego i zakupić nasiona do wysiewu, bo już w lutym czy w marcu nawet możemy wysiewać niektóre gatunki roślin, tak, zarówno warzyw, jak i roślin ozdobnych, szczególnie te, które będą wymagały pikowania jednokrotnego bądź dwukrotnego.
Co już powinno się znaleźć w centrum naszej uwagi?
Tutaj jeśli chodzi o na pewno rośliny ozdobne, to do takich roślin należy zaliczyć tutaj begonię bulwiastą, begonię tuberhybridę, którą się decydujemy na przykład rozmnażać poprzez nasiona, ale także lobelię przylądkową, lwia paszczę, prawda, gazanie, astry chińskie, lewkonie, szałwię błyszczącą, ale to jak nie zdążymy z nimi w lutym, to jeszcze te gatunki możemy wysiewać również w miesiącu marcu. W każdym bądź razie, jeśli mówimy o warzywach, no to tutaj możemy wysiewać chociażby seler korzeniowy, karczuch, kart. No i tutaj, kiedy, prawda, te rośliny nam wytworzą pierwszą parę liści, to wtedy możemy je pikować, no ale też możemy wysiewać kalarepy, sałaty, masłowe, kruche, kapustę, brokuły, cebulę, por czy szczypiorek. No i tutaj taką dobrą temperaturą dla nich, prawda, do wschodów to będzie około 18-20 stopni Celsjusza. Oczywiście zaglądamy, co się dzieje z naszymi roślinami, które przechowujemy w postaci kłączy czy bulw. Mam tu na myśli przede wszystkim chociażby dalie, chociażby mieczyki czy inne gatunki. Ale też pamiętajmy, że ta zima w tym roku znowu nas trochę zaskoczyła, znowu jest taka dziwna. No i tak naprawdę u siebie na przykład zauważyłem, że w lutym, a właściwie koniec stycznia, na południowej rabacie już kwitły przebiśniegi. Więc w tej chwili to właśnie kwitną już przebiśniegi, kwitną ranniki, kwitnie oczar omszony, tak, leszczyna, wawrzynek wilczełyko. Jeśli nie kwitną, prawda, albo już naprawdę przygotowują się do kwitnienia, to też jeszcze zależy od stanowiska. Na pewno zimokwiaty, no i kaliny, niektóre gatunki kalin też potrafią nas zaskoczyć właśnie takim wczesnym kwitnieniem. No to głównie zależy też od regionu i tak jak już wspomniałem, od stanowiska w okresie luty-marzec.
A już po przerwie powiemy m.in. o cięciach drzew i krzewów.
Dom i ogród.
Co jeszcze można zrobić w ogrodzie o tej porze, czego robić nie powinniśmy?
Na pewno jest to dobry czas, żeby rozpocząć cięcie. Jeśli mamy temperaturę już powyżej 5 stopni Celsjusza, to spokojnie możemy ciąć krzewy ozdobne, drzewka owocowe. No, zaczynając oczywiście od tych gatunków mniej wrażliwych, Możemy zacząć od jabłoni chociażby i przejść do roślin ozdobnych. Oczywiście tu, korzystając z tej okazji, chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę, że nie wszystko możemy ciąć. Jeśli chodzi o rośliny ozdobne, ja już o tym wspominałem, ale wcześniej, ale myślę, że to jest bardzo istotna sprawa, bo wybrałem się w ostatni weekend na dłuższy spacer, po prostu idąc przez osiedle i po raz kolejny padł, że tak powiem, blady strach na mnie, bo po prostu co się dzieje, to jest okropne. Obławiane są drzewa, te, które są ozdobne ze swojego pokroju. 20-30-letnie dęby, to jest po prostu coś strasznego. Takich drzew absolutnie nie tniemy, a szczególnie jest to niewytłumaczalne, dlaczego po prostu one są cięte, jeśli nie kolidują z żadnymi budynkami, więc tutaj tego nie powinniśmy robić, ale też są cięte takie gatunki, które kwitną wiosną, jak forsycje, jak migdałki, lilaki, wiśnie, krzewuszki. Tutaj możemy sobie spokojnie rozłożyć pracę i tych krzewów nie tniemy, dlatego że one zawiązały już kwiaty latem ubiegłego roku i teraz po prostu czekają na to, żeby zakwitnąć, jak będą cieplejsze dni, więc jeśli one są cięte, to my usuwamy te pędy razem z kwiatami, więc te gatunki, które wymieniłem, tak jak właśnie, jeszcze raz powtórzę, forsycje, migdałki, lilaki, wiśnie, krzewuszki, tniemy dopiero po kwitnieniu, bo inaczej, prawda, widzimy na stosach rozwijające się pąki w cieplejsze dni i to jest właśnie coś strasznego.
A na jakich krzewach możemy wykonywać cięcia o tej porze?
Możemy ciąć inne krzewy, te, które kwitną latem, jak tawuły japońskie, jak hortensje bukietowe i krzewiaste, jak gatunki o ozdobnych liściach, czy tam o ozdobnych pędach, jak derenie białe, rozłogowe. Także tutaj też mamy co robić, niekoniecznie musimy, że tak powiem, te rośliny po prostu w ten sposób traktować co roku i one nigdy nie zdążą zakwitnąć. Zamiast, prawda, te rośliny w ten sposób dręczyć, możemy ewentualnie, jeśli ktoś jest bardzo spragniony wiosny, to pędy, na przykład brzozy, możemy ściąć i włożyć do flakonu. Po 2 tygodniach pięknie nam się powinny rozwinąć ładne zielone listki. Jeśli chcemy, pragniemy kwiatów, to oczywiście tniemy forsycje, migdałki, wiśnie. I one pięknie nam też się rozwiną mniej więcej po 2 tygodniach, dlatego że one przeszły już okres chłodu i spokojnie będziemy mieć kwiaty w wazonie. Ale też, jeśli posadziliśmy na przykład do doniczek, rośliny cebulowe jesienią, takie chociażby jak tulipany, narcyzy, hiacynty, szafirki, to teraz spokojnie już te doniczki możemy przenieść do cieplejszego pomieszczenia. Wystarczy im temperatura pokojowa, a nawet lekko niższa i podlewamy je obficie i mniej więcej też po 2-3 tygodniach będziemy się cieszyć już właśnie tymi wiosennymi kwiatami.
Mamy co robić, jeżeli będziemy mieli wątpliwości, co możemy, co powinniśmy, zawsze warto podpytać specjalistów, a dziś Państwu doradzał doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.